Komentarze Radia Gdańsk.
Godzina 9.08. Witam Państwa, Piotr Kubiak i witam gości, którzy będą komentowali bieżące wydarzenia polityczne. Krzysztof Świątek, kierownik redakcji publicystyki Polskiego Radia 24 jest z nami.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie pana redaktora z Warszawy. I Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
Czy Komisja Europejska wspierana przez opozycję będzie chciała zablokować wypłaty funduszy unijnych w Polsce? Czy polityka klimatyczna Unii nie doprowadzi do problemów gospodarczych w Europie? Jakie usługi na rzecz lobbysty byłego wicekanclerza Niemiec wykonywał podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Sławomir Nowak, bliski współpracownik Donalda Tuska? To będzie tematem dzisiejszych komentarzy. No i zaczynamy od Komisji Europejskiej, która nie jest wykluczone, będzie chciała chyba, wszystko na to wskazuje, i będzie próbowała wstrzymać wypłatę funduszy unijnych dla Polski. Zacznę od takiego cytatu z tweeta Janusza Lewandowskiego, który kilka dni temu napisał tak: to już pewne, pieniądze z planu odbudowy Unii Europejskiej popłyną szybko do wielu krajów, ale nie do Polski. PiS jako ostatni wysłał plan do Brukseli, Polska jako ostatnia dostanie pieniądze albo nie dostanie, bo zamrożono fundusze dla Węgier, a Kaczyński obiecał Budapeszt w Warszawie. Wczoraj mieliśmy też takie bardzo ciekawe postanowienie, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w skrócie uznał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może wydawać poleceń sprzecznych z polską konstytucją. Tak uznali sędziowie. Tutaj chodzi o decyzje dotyczące zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wszystko wskazuje na to, że tutaj można to postanowienie odbierać jako takie, że polskie prawo jest ponad prawem unijnym, co może się nie spodobać Komisji Europejskiej. Stąd pytanie pierwsze do Krzysztofa Świątka. Czy możemy się spodziewać jakiejś retorsji w związku z tym wczorajszym postanowieniem?
No mamy do czynienia rzeczywiście z wojną trybunałów. Tak to jest dzisiaj zresztą w tytułach czołowych polskich dzienników. Wszystkie dzienniki na pierwszej stronie piszą o wojnie trybunałów, czyli wojnie Trybunału Konstytucyjnego z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta sprawa ma oczywiście podłoże w kontekście tej dyskusji, która jest w Unii Europejskiej, czy federalizacja, czyli superpaństwo z superkompetencjami i ograniczenie roli suwerennych państw członkowskich, czy jednak państwa członkowskie. No, pewnie ci słuchacze, którzy pamiętają początek lat 90. pamiętają takie określenie falandyzacja prawa. No to wtedy oczywiście chodziło o to, że ówczesny minister Kancelarii Lecha Wałęsy, Lech Falandysz, wyczytywał w konstytucji coraz większe uprawnienia prezydenta Lecha Wałęsy, no i to właśnie była taka falandyzacja, czyli poszerzanie uprawnień ówczesnego prezydenta. No my mamy w tej chwili analogiczny proces w Unii Europejskiej, to znaczy mamy taką właśnie falandyzację, czyli taką próbę poszerzenia kompetencji instytucji unijnych. No, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wchodzi na obszary, co do których nie ma kompetencji. To na to zwrócił uwagę wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Wchodzi w obszar chociażby właśnie sądownictwa. To jest w gestii suwerennych państw członkowskich. Jak my to sądownictwo sobie tutaj ustanawiamy i w jaki sposób ono ma funkcjonować? No, tymczasem oczywiście można, konstytucjonaliści zwracają uwagę, że my część uprawnień przekazaliśmy na poziom unijny, ale to tylko na podstawie traktatów. Tam, gdzie się zgodziliśmy przekazać, ograniczyć naszą suwerenność, tam rzeczywiście instytucje unijne wchodzą chociażby we wspólnej polityce rolnej czy innych tego typu obszarach. No, ale na przykład nie w kwestiach światopoglądowych. Jeżeli pan redaktor mówi...
Nie w kwestiach funkcjonowania systemu prawnego.
Tak. I jeżeli teraz pan redaktor mówi o tym... Jeżeli pan teraz mówi o sprawie ograniczenia krajowego funduszy przewidzianych, funduszy strukturalnych, bo o tym się także mówi, czy funduszy przewidzianych z krajowego, w ramach finansowania Krajowego Planu Odbudowy. Rzeczywiście taka obawa istnieje, ja ją podzielam. Myślę, że jest... Dlaczego ją podzielam? Dlatego, że no, widzę, co się dzieje z Węgrami. No, jeżeli Węgry są w tej chwili znowu pod pręgierzem Unii Europejskiej, przecież była głośna debata i rezolucja, jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego z potępieniem Węgier za to, że przyjęła ustawę o ochronie dzieci. Ustawę o ochronie dzieci, która ma chronić te dzieci przed indoktrynacją, między innymi taką indoktrynacją, która mówi, że no, czymś dobrowolnym jest zmiana płci czy tożsamości seksualnej. No wiemy, do jakich dramatów to prowadzi, na przykład w Wielkiej Brytanii nastolatki, którym się mówi, że źródłem ich nieszczęść jest właśnie płeć, w której się urodziło i powinny tę płeć zmienić, to prowadzi często do samobójstw. Jest to opisywane w prasie. Takich procederów nie chce rząd Węgier. Taką ustawę przyjął. Tymczasem no, mówi się, że to jest jakieś ograniczanie wolności, czy no, w każdym razie Węgry nie spełniają reguł praworządności. Za chwilę może się oczywiście okazać, że skoro w Polsce będzie dalej funkcjonować Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, no bo jak rozumiem, tu jest klincz i Polska nie będzie chciała ustąpić, chociaż będzie oczywiście poddana presji, no to się może okazać, że Polska narusza praworządność, jakkolwiek rozumianą przez instytucje unijne, no i się okaże, że trzeba Polsce ograniczyć fundusze europejskie. Zwracam uwagę, że przecież plan odbudowy Węgier został zakwestionowany na razie przez Komisję Europejską. Nie wiadomo, jaki będzie dalszy ciąg.
Bo Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, powiedział, zdaje się, wczoraj, że zakłada, że Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską w ciągu kilkunastu dni. Pan podziela optymizm wiceministra?
Nie podzielam tego optymizmu. Myślę, że to niestety nie będzie tak w takim krótkim czasie. Będzie takie próba procedowania, próba nacisków międzynarodowych. Będzie próba także tego, żeby Polska zmieniła przepisy, żeby wycofała się z tej Izby Dyscyplinarnej. Sądzę, że to będzie takie teraz przeciąganie liny pomiędzy polskim rządem a instytucjami unijnymi.
We Francji i w Niemczech trybunały stwierdziły, że prawo ich krajowe, ich konstytucje są ważniejsze niż orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Fundusze, rozumiem, że tam nie ma żadnych restrykcji wprowadzonych na razie na te państwa. Te państwa nie wychodzą z Unii Europejskiej, ale wracając do jeszcze pytania pierwszego, zasadniczego, co z funduszami unijnymi, między innymi po orzeczeniu TSUE, czy redaktor Andrzej Potocki jest równie pesymistyczny, co redaktor Krzysztof Świątek, jeśli chodzi o akceptację Krajowego Planu Odbudowy i jak można odczytywać słowa Janusza Lewandowskiego? To są pogróżki? Andrzej Potocki.
Janusz Lewandowski bardzo lubi pogróżki i często spotykaliśmy się właśnie z tego typu sformułowaniami, za którymi generalnie nic nie stało albo niewiele stało. No tu jest sprawa troszeczkę inna, jeśli chodzi o tę kwestię objętości czy szerokości, powiedzmy sobie, działania prawa Unii Europejskiej. Tylko tutaj z kolei mamy sytuację, kiedy widzimy, że Niemcy na przykład i inne państwa, Francja, Rumunia,
Hiszpania,
Francja ma dosyć taką szczególną sytuację, to jest dosyć taki drastyczny przykład, bowiem tutaj Unia im wtrąca się w ich regulacje antyterrorystyczne, można powiedzieć.
Związane z bezpieczeństwem państwa.
Związane dosłownie z bezpieczeństwem państwa. Już nie będę tego tematu rozwijał. W każdym razie to jest bardzo istotny, wrażliwy punkt. I Francuzi powiedzieli Unii Europejskiej nie. Także my tu nie jesteśmy sami. Po drugie, jeśli chodzi o tutaj kwestię wypłaty tych pieniędzy, to wczoraj, zdaje się, premier Morawiecki rozmawiał z Ursulą von der Leyen. I rozmowa ta była odebrana przez premiera Morawieckiego, jak zdawał relacje do mediów, bardzo, znaczy, że pozytywnie. I raczej nie słyszałem z jego ust, żeby Ursula von der Leyen mówiła o tym, że te środki będą zablokowane. Wręcz przeciwnie, nawet powiedziała, że jeśli chodzi o obsługę środków z Unii Europejskiej, to Polska może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami, w sensie, że bardzo mało jest korupcji w podziale tych środków i nawet stanowimy wzór. A to, co zostało ustalone rok temu podczas tych lipcowych negocjacji odnośnie wysokości kwot, które mają być przekazane państwom Unii Europejskiej w ramach właśnie tego nowego programu gospodarczego, to tam nie dyskutowano o tym, czy w danym kraju będzie praworządność, czy nie, w stylu właśnie takim, czy Izba Dyscyplinarna może orzekać, czy nie może orzekać, tylko chodziło o praworządność w sensie podziału tych środków. Także ja bym tutaj nawet pokusił się o bycie optymistą, ale jeżeli redaktor Świątek ma inne zdanie, chętnie posłucham, bo może jest coś, czego akurat ja nie wiem, albo czego się nie domyślam, ale no mówię, tutaj z wypowiedzi premiera wynika, że raczej możemy być optymistami. Natomiast
dobrze, mamy różnicę zdania. Właśnie jeszcze myśl redaktor Potocki nie dokończy.
Jeśli nie, no w zasadzie skończyłem, to oddaję głos mojemu rozmówcy.
To ja przejmuję głos i jeszcze mam takie pytanie do panów dodatkowe. Taka wypowiedź Patryka Jakiego się pojawiła, który mówił w kontekście właśnie funduszy i powrotu Donalda Tuska do Polski, wypowiedział takie słowa. Nie da się ukryć, że być może właśnie to skłoniło Donalda Tuska do powrotu do Polski, czyli zapewnienie od niemieckich kolegów, którzy rządzą w instytucjach unijnych. Jeżeli wrócisz, to my w przyszłym roku zablokujemy fundusze, które mogą być kołem napędowym Polski, ale również obozu Zjednoczonej Prawicy i to ci da drogę do tego, aby znów zostać premierem. Panie redaktorze, to zwracam się do redaktora Świątka, to jak odczytywać te słowa Patryka Jakiego? To są bezzasadne dywagacje, czy jest jakieś ziarno prawdy?
No, nie wiem, co jest oczywiście źródłem informacji tego wpisu, czy tego komentarza Patryka Jakiego. To się przekonamy, czy tam jednak coś jest na rzeczy. Ja tutaj odpowiadając jeszcze redaktorowi Potockiemu, ja oczywiście wiem, że w tych negocjacjach chodziło o praworządność w kontekście walki z korupcją, w kontekście wykorzystywania zgodnego z prawem transparentnego środków unijnych. Ja to wiem, tylko tak samo wiem, że tak jak mówiłem, Unia Europejska nie ma prawa wypowiadać się, czy wtrącać do tego, do regulacji ustawowych, chociażby w kwestiach światopoglądowych, a jednak się wtrąca Węgrom. Przecież przypomnijmy też, że jest, ostatnio zostało na poziomie europejskim uchwalone, że aborcja jest też prawem, podstawowym prawem człowieka, więc Europa ma różne rozumienie też praw i praworządności i obawiam się, że to jest właśnie taka próba naginania prawa i stąd te moje obawy. Czy operacja Donalda Tuska będzie oznaczała w jakiejś mierze właśnie powrót do tej dyskusji pieniądze za praworządność, no to zobaczymy. Nie wykluczałbym takiego scenariusza. Rzeczywiście Donald Tusk na pewno przez 7 lat swojego funkcjonowania w Unii Europejskiej zdobył sobie różnego rodzaju przyczółki, znajomości. Zresztą no, można powiedzieć, że całą swoją karierę europejską zawdzięcza znakomitym relacjom z kanclerz Angelą Merkel. Tak się akurat ktoś powie przypadek, nie sądzę, składa, że kanclerz Merkel kończy już swoje urzędowanie, przecież w wrześniu są wybory parlamentarne w Niemczech, więc to jakoś ta kariera europejska Donalda Tuska, jej koniec zbiega się z końcem kanclerzowania Angeli Merkel, no a zarazem Donald Tusk przecież też ma swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej, to Rafał Trzaskowski mówił o tym, że może być taka sytuacja, że pieniądze będą, te fundusze europejskie będą zamrażane, no pamiętamy tę wypowiedź, także zobaczymy jak będzie, oczywiście ja chcę być optymistą, natomiast no patrzę też na realia i na to, że no wciąż Polska i Węgry są pod pręgierzem.
Zobaczymy, będziemy się przyglądali tej sytuacji i z funduszami, zobaczymy, co się stanie w ciągu najbliższych dni, czy kilkunastu dni. Nadzieję ma minister Buda, że wszystko będzie dobrze, ale przejdźmy teraz do wielkiej reformy klimatycznej Unii. Pakiet Fit for 55 może być kosztowny. Takie mamy tytuły dzisiejszych na portalach internetowych i w dzisiejszych polskich gazetach. Komisja Europejska przyjęła największą w historii Unii reformę klimatyczno-energetyczną. Celem jest zredukowanie do 2030 roku emisji CO2 o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990. Zmiany oznaczają koszty, które odczują również zwykli obywatele. Panowie, pytanie do Andrzeja Potockiego. Panie redaktorze, czy ten pakiet to będzie dobry dla Europy, czy przyniesie bardzo poważne skutki gospodarcze, podwyżki cen energii, bo już widzimy, że to się dzieje. ceny emisji i CO2 są bardzo wysokie. Frans Timmermans, który jest odpowiedzialny za rewolucję energetyczną, zapowiada jeszcze wyższe koszty, a nasza energetyka no, nie jest tak zaawansowana jak energetyka zachodnia. Czy to może oznaczać problemy państw Europy Środkowo-Wschodniej, które jednak są energetycznie zacofane, jeśli patrzymy na kraje zachodnie? Andrzej Potocki.
Oczywiście, że tak. Energia elektryczna i w ogóle energia w postaci takiej, można powiedzieć, zielonej, czyli ta energia ekologiczna pochodząca z wiatraków i z tych różnych innych kombinacji, które teraz się tworzy, jest energią przede wszystkim piekielnie drogą i zastępowanie zwykłej energii pochodzącej z węgla, a nawet z gazu jest w ogóle niebotycznie drogie. Stąd mamy podwyżkę cen energii w Polsce, bo takie były wyniki negocjacji rządu Ewy Kopacz z Unią Europejską i takie są konsekwencje tego Zielonego Ładu. I ja bym chciał, żeby ludzie wreszcie zrozumieli, że będą za ten Zielony Ład płacić z własnej kieszeni jak za zboże. Do tego dochodzą pomysły, które już w Niemczech od dawna były krytykowane, niestety przez nielicznych, bowiem pomysły te grożą recesją najsilniejszemu państwu Unii Europejskiej. Recesją grozi coś takiego, jak przechodzenie z przemysłu motoryzacyjnego silników diesla czy benzynowych na silniki elektryczne. No przecież zaawansowanie pojazdów elektrycznych w tej chwili technologiczne jest minimalne. Te samochody wymagają długiego czasu ładowania. Do tego są cholernie drogie. Jednym słowem, to w ogóle jest szaleństwo, a ponieważ przemysł niemiecki, przemysł samochodowy, przemysł motoryzacyjny stanowi bardzo ważną gałąź i dużą część wpływu do gospodarki niemieckiej, po prostu, to już się mówiło lata temu, grozi recesją. To grozi króciutko, bardzo poważną recesją.
No właśnie, króciutko, Krzysztof Świątek, jaka jest ocena tej sytuacji? Czy Polska będzie miała problemy gospodarcze przez te pomysły unijnych urzędników, czy nie?
No oczywiście, bo podzielam tutaj zdanie redaktora Potockiego. Ja też użyję tego samego słowa, którego pan redaktor użył, czyli szaleństwo. No to jest szaleństwo ekologiczne. No jeżeli my słyszymy o tym, że od 2035 roku wszystkie nowo produkowane auta mają być elektryczne, no to przecież to jest szaleństwo. To już mamy stanowisko Związku Przedsiębiorców Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce, że to po prostu no, doprowadzi do upadku całej gałęzi gospodarki. Poza tym ten przemysł nie jest w stanie tak szybko się przestawić na produkcję tych aut elektrycznych. To, co mówił redaktor Potocki, one są w tej chwili cholernie drogie. One przecież kosztują, takie przeciętne auto kosztują ponad 100 tysięcy. Stacji tych ładowania jest na razie niewiele. Słyszymy, że mają być stacje ładowania na każdej stacji paliw. No ale to przecież to wszystko trwa. No, tu mówimy o okresie właściwie 13-14 lat, żeby tą rewolucję wprowadzać. No ja nie wiem w ogóle w imię czego. No, to ocieplenie mityczne, ocieplenie klimatu jest tylko jedną z teorii naukowych. Moim zdaniem niepotwierdzoną są spory naukowców, a my musimy odchodzić od węgla, od energii konwencjonalnej, musimy odchodzić od przemysłu, który przecież jest naszym skarbem gospodarczym. Zawsze się mówiło, że wokół przemysłu powstaje, wokół jednego miejsca pracy w przemyśle powstają 4 miejsca pracy w sektorach usług.
I te
koszty rzeczywiście będą przerzucane na konsumentów, czyli na nas. To jest oczywiste.
Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszych komentarzach. Andrzej Potocki i Krzysztof Świątek byli
dziękuję
dzisiaj
bardzo
komentatorami.
Dziękuję.
A o sprawie Sławomira Nowaka i jego powiązań z wicekanclerzem Niemiec porozmawiamy najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Bardzo dziękuję. Piotr Kubiak.